Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co znaczy ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto Słowo Pańskie. Z tej konferencji przed mszą świętą jeszcze taki jeden temat, który miałem zaplanowany, już nie zdążyłem powiedzieć, ale myślę, że on jakoś będzie współgrał właśnie z tą dzisiejszą Ewangelią, z tą przypowieścią o ziarnie, o tym, co jest przeszkodą, by to ziarno wydało plon i w końcu o tym ziarnie, które ten plon powinno wydać. Otóż chodzi o problem wolności, jak pogodzić opatrzność Bożą, a więc prawdę o tym, że Pan Bóg sprawuje rządy nad światem, nad każdym z nas, z ludzką wolnością. Dla niektórych to się jakby kłóci ze sobą. Nieraz właśnie w imię wolności człowiek wypowiada Bogu swoje posłuszeństwo, a nawet dzisiaj jesteśmy świadkami, jak jest szerzona taka fałszywa wizja wolności, która polega na tym, że jakby człowiek zachłystuje się samym prawem do wybierania, samą możliwością wyboru. Mam tyle możliwości, mogę wybierać, mogę decydować, mam wolną wolę. I bardzo często właśnie do takiej fałszywej wizji wolności dokleja się ludzka pycha, która każe człowiekowi wierzyć, że on właśnie może się zachowywać, jakby był Bogiem. Że właściwie może wszystko, że nie ma żadnych granic, nie ma żadnych reguł, że wszystko można dowolnie zmieniać. Można zmieniać definicję małżeństwa, można zmieniać definicję płci, można zmieniać prawo Boże, dowolnie przesuwać między granice, między dobrem a złem. Jednego człowieka można zabijać, bo jeszcze ma parę miesięcy, a tego, który już ma ponad 9 miesięcy, już nie wolno. Można podawać mnóstwo przykładów, kiedy w imię wolności człowiek dokonuje rzeczy złych, podejmuje złe wybory. I bardzo często to jest właśnie tak, że powiadają, że to jest właśnie prawdziwa wolność, że ja sam decyduję, że ja sam wybieram. Otóż to, co prawda o Bożej opatrzności nam chce powiedzieć na temat wolności, to jest coś zupełnie innego. Mianowicie to Bóg jest tym, który stworzył nas jako istoty wolne. Tylko człowiek na tym świecie, jako jedyna istota, jest obdarzony wolnością. Pies, nawet nasz najbardziej ulubiony, Reksio, czy kot, nie mają prawa wyboru. Wiem, że brzmi to banalnie i powiecie, co nam ksiądz opowiada, takie oczywiste prawdy. Ale dzisiaj często te najbardziej oczywiste prawdy bywają zanegowane, podważone. Jakiś rodzaj takiego tak zwanego zdrowego rozsądku bywa taką, powiedzmy, towarem deficytowym, tak bym powiedział. Więc moi drodzy, zobaczcie, że tylko człowiek wybiera między dobrem a złem i dlatego można go pociągnąć do odpowiedzialności. Nikt nie nakłada mandatu na zwierzę, które pogryzło kogoś, tylko nakłada mandat na właściciela, bo to on odpowiada za zachowanie swojego stworzenia. Tylko w połączeniu właśnie z wolnością człowieka, z tym, że człowiek wybiera między dobrem a złem, ponosi tego konsekwencje. Także na tym się opiera prawo, na tym się opiera prawo do także karania, do pewnego systemu sprawiedliwości, który funkcjonuje w społeczeństwach, w świecie. A więc wolność jest darem Boga. Pan Bóg tak nas właśnie wymyślił, tak nas stworzył i jakby zaryzykował bardzo dużo, tak można powiedzieć, bo przecież w swojej mądrości musiał to przewidzieć, że człowiek zrobi użytek ze swojej wolności nie zawsze ten właściwy. Moi drodzy, i tutaj właśnie to jest to pewne napięcie między tą prawdą o Bogu, który rządzi, i człowiek, który jest wolny i dlatego bardzo często jakby nie próbuje jakby wymknąć się Panu Bogu. Próbuje budować swój świat po swojemu. Zobaczcie, jest w stworzeniu, w Księdze Rodzaju, w tym drugim opisie stworzenia, jest ten przepiękny opis, że Bóg lepi człowieka z prochu ziemi. Potem daje mu tchnienie życia. My jesteśmy z tych dłoni Bożych. Ta Boża opatrzność to są te dłonie Boga, które stale nas podtrzymują w istnieniu. Pan Bóg nas stale chce lepić, stwarzać, jako naczynie, w którym się pomieści to całe jego tchnienie. Pan Bóg uczynił człowieka naczyniem swojej obecności w świecie. Każdy z nas ma być takim żywym tabernakulum, niosącym w sobie coś z Boga samego. Człowiek odzwierciedla Boże piękno. W powołaniu mężczyzny, kobiety, w powołaniu do miłości odzwierciedla się to, że Bóg sam jest miłością Ojca, Syna, Ducha Świętego. Kiedy człowiek buduje wspólnotę miłości, kiedy kocha, kiedy czyni dobro, kiedy pisze piękną symfonię, kiedy buduje piękną świątynię, kiedy pisze wiersz, kiedy się zachwyca, kiedy oddaje swoje życie dla drugiego, kiedy poświęca się, aby nieść pomoc trędowatym, chorym, niewidomym. Zobaczcie, jest tyle momentów, w których ten blask Bożego piękna jest widoczny w ludzkim życiu. I Pan Bóg chciał, żebyśmy byli takimi właśnie nie na zasadzie przymusu. Zobaczcie, w świecie istnieje pewna konieczność. Ptak śpiewa, ponieważ Pan Bóg go takim stworzył, że ptaki śpiewają. Nie? To nie jest jego wybór. To jest instynkt, to jest jego natura. On śpiewa, bo ptaki śpiewają, bo tak mają. Słońce świeci, księżyc jest raz w pełni, raz pół, raz go nie widać. No i tak dalej można pokazywać te różne momenty w świecie, który jest ogromny, potężny, czasem fascynujący, niezwykły, ale on działa na zasadzie konieczności. W świecie nie ma wolności. Słońce nie może powiedzieć, dzisiaj nie będę świecić, bo mi się nie chce. Znowu to banalnie brzmi. A człowiek? A człowiek może powiedzieć Panu Bogu, nie, nie idę do kościoła, nie będę dobry. Wybieram zło, nie chce mi się, nie? I ktoś powie, no dobrze, ale to jak to jest? No bo zobaczcie, Bóg mógł nas stworzyć w taki sam sposób, jak stworzył właśnie cały świat, że człowiek niejako musiałby go wielbić. Bóg jest wszechmogący i mógł tak stworzyć człowieka. Ale właśnie w swojej opatrzności Pan Bóg dał nam wolność, abyśmy wybierali dobro, bo dobro jest wtedy większe, kiedy jest zrodzone nie na zasadzie, że tak po prostu jest, nie na zasadzie natury, konieczności, jakiegokolwiek przymusu, ale dobro największe rodzi się z wolności. Nie? Z wolności, że człowiek wybiera, że ja chcę Cię kochać, ja chcę Ci pomóc, ja chcę przyjechać do świątyni opatrzności, bo to jest mój wybór na to spotkanie. Jesteście tutaj dzisiaj dlatego, że chcieliście tutaj być. I oczywiście to jest jakby pierwsza część tej prawdy o wolności, bo druga część jest taka, że Pan Bóg jakby nas nie zostawia też samych z tą naszą wolnością, z którą nieraz nie umiemy sobie poradzić. On cały czas daje nam pewne drogowskazy, żebyśmy na tej drodze życia nie pogubili się. Tak jak potrzebny jest w górach szlak, zwłaszcza w górach jakichś wysokich, niebezpiecznych, potrzebne jest wyraźne oznakowanie, żeby nie zlecieć w przepaść. Tam nie wolno pójść, jest ostrzeżenie, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To ma formę zakazu, to są pewne ograniczenia, ale one płyną nie z tego, że Pan Bóg nas chce czegoś pozbawić, tylko Bóg chce nam pokazać, że prawdziwe dobro rodzi się wtedy, kiedy człowiek wybiera pewną drogę i jest konsekwentny, idzie tą drogą. Nie może na każdym skrzyżowaniu wybierać drogę w przeciwną stronę, bo donikąd nie dojdzie. Dlatego potrzebna jest pewna konsekwencja, pewien wybór, pewna decyzja i wytrwałość w tym wszystkim. Bóg jest tym, który daje nam mapę, daje nam ten taki wewnętrzny GPS, jakiś przewodnik, którym jest nasze sumienie, ale także jest tym, który idzie z nami, którego odkrywamy nie tylko w głosie sumienia, ale odkrywamy go jako tego, który żyje w Kościele, który przez sakramenty, przez swoje słowo ciągle apeluje do naszej wolności. Te Boże dłonie, zobaczcie, to jest właśnie Chrystus i Duch Święty. Tak to święty Ireneusz przepięknie powiada, że właśnie to są te dłonie Ojca, to jest Jezus Chrystus i Duch Święty. Że to jest to Boże przytulenie, to jest ta Boża miłość, która nas ogarnia. Ale zobaczcie, jak działa miłość. Że miłość jest przymusem. Nie? Jeżeli kogoś kocham naprawdę, to dla niego zrobię wszystko. Muszę to zrobić? Matka kocha swoje dziecko, wstaje w nocy, po raz piąty obudzona, rano musi iść do pracy, ale dziecko płacze. Musi wstać, żeby go przewinąć, żeby go przytulić, sprawdzić temperaturę. Musi czy chce? To nie jest wcale przyjemne. Chodzi o to, chcę to zaakcentować, że to nie zawsze tak jest, że to, czego oczekuje od nas miłość, to są same przyjemności. To nie jest tak. To jest czasami bardzo trudne wytrwać w tym, co dobre. Bo diabeł pokazuje nam zawsze zło jako łatwiejsze rozwiązanie, prostsze. Przecież ja mam prawo do swojego życia, jakże często to słyszymy. Jakże często jako ideał człowieka jest nam pokazywany ktoś, kto jest egoistą, który myśli tylko o sobie, ale on nareszcie się wyzwolił. On nareszcie się wyzwolił. Jeden przykład mi taki przychodzi do głowy, ale chyba nie wypada w kościele go przytoczyć. Jest chyba zbyt dosadny. Zobaczcie, że często tak właśnie to jest, że jest pokazywane jako ideał wolności to jest taki człowiek, który myśli tylko o sobie. Bez względu na to, czego od niego chce rodzina, tradycja, inni, Kościół, Pan Bóg. Być wolnym to znaczy wyzwolić się od tych zależności, nie? Ja nawet nie muszę być mężczyzną. Ja mogę być kim chcę. Ja nie muszę być kobietą. Ja mogę być kim chcę. Tak są dzieci uczone od przedszkola. Zamiast pokazać wielkość Bożego daru, że jesteś jako mężczyzna, otrzymujesz pewien talent, który masz rozwinąć. Jako kobieta otrzymujesz inny talent, który masz rozwinąć. I właśnie mądrość i wolność prawdziwa polega na tym, żeby to odczytać, przyjąć i właśnie w tych granicach, które daje ci Bóg, stworzyć coś pięknego, a nie próbować przełamać każdą granicę, każde ograniczenie. Ten przykład z Różą Czacką, naprawdę powiem wam, że jak była ta beatyfikacja, najbardziej ten epizod jej życia, że ona te 3 dni zamknięta, właściwie w rozpaczy, młoda dziewczyna, przed którą się otwierały 1000 możliwości kariery, traci wzrok. No po prostu, jak to przyjąć? Ona zrozumiała, wybrała, jakby powiedział brat Albert, większą wolność. Właśnie w tym, że uczyniła swoje życie służbą. Że z tego cierpienia zrobiła swoją siłę. To jest tak jak perła, która się rodzi z kawałeczka piasku, które wpada, wbija się w tę muszlę, czy w to ciało tego zwierza, nie wiem jak się to nazywa, który produkuje tą perłę i ona obrasta tą masą perłową. To jest wielki ból dla tego perłopława, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie, zobaczcie, ale z tego jest perła. I teraz, jak się to ma do tej przypowieści o siewcy? Żeby był dobry plon, musi być dobre ziarno i dobra gleba. Dobre ziarno daje Bóg. To jest Jego słowo, to jest Jego miłość, to jest Jego łaska, to jest Jego opatrzność. To jest rozsiane hojnie. Każdy z ludzi, każdy bez wyjątku jest obdarzony tą łaską. Ale teraz zobaczcie, ile jest przeszkód. Diabeł przychodzi i wyrywa, jest powiedziane. Nie? Potem druga przeszkoda, która się pojawia, padło na skałę i Pan Jezus tłumaczy, że to ci, którzy przyjmują z radością słowo, jest entuzjazm, ale potem nie ma korzenia, potem przychodzą pokusy. Brak korzenia, powierzchowność wiary, płycizna. I w końcu trzecia rzecz, kiedy są ciernie, chwasty, troski, bogactwa, rozkosze życia powodują, że inne rzeczy stają się ważniejsze i nie ma owocu. Świętość rodzi się zawsze jako dzieło 2 autorów. Pierwszym jest Bóg. On jest zawsze pierwszy. On daje ziarno. Ale drugim współautorem jest człowiek. Tylko wtedy, kiedy jest współpraca, tylko wtedy, kiedy człowiek z pokorą tą swoją wolność włoży w dłonie Boga i jakby zaufa tym dłoniom, kiedy zaryzykuje tą swoją wolność, nie bojąc, że ją straci, bo diabeł zawsze nam mówi, tak, słuchasz tego kościoła i tam w tym kościele w kółko to samo, to ograniczone jest, to wszystko to cię ogranicza. Musisz się z tego wyzwolić. Tylko przymus, tak w cudzysłowie przymus miłości, niewola miłości, jak mówił prymas Wyszyński. A więc jakiś rodzaj właśnie tej pokornej zgody na pewną dawkę cierpienia, wierności, która kosztuje, znoszenia bólu, tej codziennej wytrwałości. Tylko wtedy jest owoc. Kiedy konsekwentnie mówię szatanowi nie, kiedy konsekwentnie wycinam chwasty z mojego ogródka, a więc te nadmierne troski, a więc pogoń za bogactwem, a więc pogoń za przyjemnościami, kiedy stale i wytrwale otwieram się na to ziarno i wierzę w to, zobaczcie, że to ziarno wyda owoc. Wiara, ona nigdy nie jest czymś gotowym. Kościół nigdy nie jest czymś gotowym. Właśnie prawda o opatrzności Bożej, ona to podkreśla, że nawet świat, że to jeszcze nie jest gotowe. Czasami tak dzisiaj wszystko chcemy od razu, wszystko gotowe, gotowe produkty, nie? Wszystko jest instant, to znaczy natychmiast. No jak smakuje kawa instant? Jest niedobre, w paskudztwo. Nie pijcie tego. Szybka miłość, szybka modlitwa, szybkie samochody, szybkie autostrady, szybkie internety, wszystko musi być szybko. Czy to naprawdę sprawia, że my jesteśmy lepsi, piękniejsi, głębsi? Że to ziarno w nas wzrasta. Zobaczcie, ludzie dawniej pracując na polu, dzisiaj też pracują oczywiście ludzie na polu, ale tych rolników jest mniej dzisiaj. Ludzie dawniej byli związani z naturą, rozumieli, że są pewne prawa natury, których nie można lekceważyć. Jesteśmy od nich zależni. Przyjdzie susza, przyjdzie ulewa, powódź. No musimy cały czas prosić Boga, aby pobłogosławił, bo inaczej nawet najcięższa praca będzie na nic. A my dzisiaj wydaje się nam, że wszystko zawdzięczamy sobie i sobie chcemy zawdzięczać. Ziarno daje Bóg, ale to jest ziarno. Ziarno to jest pewien potencjał, to jest pewna obietnica. Słowo Boże nigdy nie jest gotowe. To jest prawda, którą odkrywasz żyjąc tą prawdą. To nie jest kwestia teorii, tylko to jest kwestia życia. Poznajesz Chrystusa, jeśli idziesz za Nim, jeśli Go naśladujesz, jeśli Go szukasz każdego dnia. A nie siedząc w fotelu przed telewizorem i pytając, gdzie jest. Moi drodzy, oby to ziarno Bożego Słowa, a także to dzisiejsze spotkanie wydawało plon w naszych sercach. To się rzadko tak zdarza, że pierwsze czytanie pasuje z pierwszym czytaniem, że Ewangelia pasuje z pierwszym czytaniem, bo to nie jest tak dobrane specjalnie. A dzisiaj, żeby jako puenta, patrzcie, święty Paweł mówi też o tym, że my jesteśmy ziarnem, które zostanie wrzucone w ziemię, że nasza cielesność doczesna, to kim jesteśmy teraz, że to jest dopiero zaczyn, to jest dopiero ziarno. Ma wyrosnąć coś większego niż nasze życie doczesne. Ma wyrosnąć życie wieczne. Nie potrafimy go sobie wyobrazić. Co to znaczy ciało duchowe, o którym mówi święty Paweł? Nie wiemy, co to jest. Ale czy my rozumiemy doczesność, materię? Przy nawet całym wielkim poziomie wiedzy tak wiele jeszcze znaków zapytania. Dlatego myślę, że warto być pokornym, nie tracić nadziei, zaufać tym Bożym dłoniom, w których jest to Boże ziarno miłości. Jezus, który też był ziarnem posianym w ziemię, zabity, włożony w ziemię, w grób i trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest nasza nadzieja. Zaufajmy na nowo tej nadziei. Niech ten, który nas tutaj dzisiaj zgromadził, niech nas napełni pokojem, niech umocni naszą wiarę, abyśmy wydali plon obfity. Amen.